Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Teraz będziemy opisywać polską politykę okiem publicysty. Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, historyk, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jakim stanie obudziła się polska polityka po wyborach za oceanem? Dokładnie rząd Donald Tuska, Radosław Sikorski i cała koalicja rządząca. Politycy PiSu mówią, to wasz koniec, tak będzie? To jest tak, że Donald Trump to koniec Donalda Tuska?
No, rozumiem, że PiS jest w głębokiej defensywie i wygrana Trumpa to jest dla nich chaos z powietrza, bo ostatnio bardzo ich przypierała Platforma do ściany. Ale no, takie zawsze, jak PiS mówi, to już was koniec, to jest zawsze groteskowe. Natomiast no, faktem jest, że Platforma boleśnie odczuła wygraną Trumpa. Po pierwsze, dało to wiatr w żagle prawej stronie. Jak to kiedyś śpiewaliśmy w hymnie, dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, to dzisiaj pewnie na przykład pan Przemysław Czarnek odśpiewuje, pewnie dał na przykład Donald Trump, jak zwyciężać mamy. Bardzo dobrym takim przykładem, jak niektórzy polscy prawicowcy potrafią się doskonale wpisać w tą amerykańską atmosferę, była krążąca w sieci taka obrazek, jak Dominik Tarczyński, poseł PiSu, doskonale sobie daje radę z adwersarzem, który jest ze strony Partii Demokratów i otrzymuje owację nastającą od Amerykanów zwykłych, którzy wspierają prawicę. Na pewno to jest gorzki dzień, czy gorzkie dni dla Radka Sikorskiego. Wychodzą na jaw kolejne filmiki, których pozwalał sobie on na bardzo lekceważące wypowiedzi o prezydencie Trumpie. No i Radek Sikorski zapomniał, że w polityce nigdy nie mów nigdy. Najwyraźniej uznał Donalda Trumpa za politycznego trupa i uważał, że można sobie z niego ciągnąć łacha. No i teraz ten domniemany trup wprowadził się do Waszyngtonu. To samo dotyczy Donalda Tuska, który pozwalał sobie na bardzo swobodne sugerowanie, że Trump ma jakieś umocowanie na Kremlu. No i teraz kierunek amerykański będzie dla nich trudny. Ja zdecydowałem się na Twitterze ciekawą uwagę Cezarego Kościelniaka, który zwrócił uwagę, że pierwszym testem w relacjach między administracją Tuska a administracją Trumpa będzie kwestia pełniącego obowiązki ambasadora w USA, pana Klicha, który no, dzisiaj jawi się wręcz jako szyderstwo z Amerykanów, a Trump potrafi znaleźć sposoby, aby pokazać, że jest w takiej sytuacji niezadowolony. No i teraz albo Tusk odwoła Klicha, ale no, będzie musiał się upokorzyć, albo będzie trwał, ale wtedy relacje z Ameryką nie będą najlepsze. No i wreszcie...
To ja tylko wejdę w słowo. Będzie trwał, przynajmniej na razie deklaracja jest jasna. Nie zmieniamy kandydata, nie zmieniamy kursu. Forsujemy do Waszyngtonu. Polityka w tej chwili trzeciego szeregu, dość skompromitowanego, no i jeszcze nie mającego żadnego doświadczenia w dyplomacji i do tego jeszcze no, obciążonego wypowiedziami.
No, można się w polityce upierać, ale efekty są zazwyczaj nie najlepsze. Właśnie rola Andrzeja Dudy, którego dobre relacje z Białym Domem są znane. No i w ogóle no, obserwujemy nową epokę medialną. No, na przykład bardzo zabłysnęła telewizja Republika. No, są tam opinie, że bardzo pomogła Republikanom zdobyć głosy wśród Polski mniejszości w Pensylwanii, Wisconsin, w dwóch stanach, które, od których bardzo wiele zależało. No myślę, że administracja Trumpa nie zapomni tego Republice. Są nawet pomysły, żeby Michał Lachoń, odstawiamy, był kandydatem na prezydenta. No, to moim zdaniem już przesada jest. Ale na pewno Republika będzie szukała jakichś inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Zresztą tu jest bardzo ciekawa paralela, bo paralela między zaangażowaniem Elona Muska w kampanii Trumpa i szukaniu takiej możliwości kontaktu z ludźmi Trumpa przez telewizję Republika. Obie stacje nie miały złudzeń, że wygrana kandydata, czy to w Ameryce demokratów, może zakończyć się zniszczeniem finansowym czy prawnym Twittera, czy jak to woli kto, X-a. A w wypadku Republiki, jeżeli prezydentem zostanie wybrany kandydat Platformy, to zostanie zlikwidowana Krajowa Rada i cofnięcie koncesji dla Republiki to jest minuta 8. Więc obie stacje walczą o życie. No i w tym świecie, w którym na prawej stronie raczej w Polsce wieje wiatr w oczy, wygrana Trumpa, to jest troszeczkę jak życiodajny łyk tlenu.
Jest to łyk tlenu, zaraz powiem, co oznacza dla polskiej polityki, dla polskiej prawicy, ale jeszcze trochę przyrządzących, co oznacza dla Radosława Sikorskiego. On nie tylko miał bardzo krytyczne, mówiące właśnie o Hitlerze, o bandycie, o faszyście, wypowiedzi wobec Donalda Trumpa, ale tylko jeszcze ma żonę, która publikowała również niepochlebne o Donaldzie Trumpie te teksty, więc tutaj może być w dwójnasób narażony na utrudnione relacje z obecną ekipą, która się za chwilę do
jego domu wprowadzi. No i jeszcze jedną implikację, że te no, ewidentne będzie miał problemy w kontaktach z Amerykanami, a przynajmniej z administracją Trumpa. I to też osłabia jego szanse na nominację na kandydata Platformy. Już dzisiaj Kosiniak-Kamysz, o którym wcześniej się mówiło, że lansował Sikorskiego na wspólnego kandydata koalicji, nagle zmienił fotę i powiedział, że wspólnym kandydatem koalicji powinien być Szymon Hołownia. No, oczywiście są kpiny, no bo Szymon Hołownia nie wiadomo, czy nawet przejdzie do drugiej tury. No, ja, znaczy, jeżeli będzie startował jako kandydat Polski 2050. Nie sądzę, aby Donald Tusk chciał obdarzać takim zaszczytem akurat Szymona Hołownię, który w sondażach popularności szoruje po dnie, jeśli wolno tak powiedzieć.
Co to oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości? Bo to ta partia miała najbliższe kontakty z i ma najbliższe kontakty z Donaldem Trumpem. No, już widać takie głosy, że Donald Trump pokazał, że kandydat nie musi być uładzony, nie musi być bardziej centrowy, spokojniejszy, tylko że musi mieć power, musi mieć moc polityczną. No i to by premiowało chociażby takiego Przemysława Czarnka, który jeszcze parę tygodni temu mówił, nie, raczej nie wystartuje, jeżeli kiedyś, to właśnie kiedyś, ale nie w tych wyborach, a teraz już mówi, że no, startować nie chce, ale jak będzie musiał, to wystartuje. Więc zmiana tonu jest bardzo wyraźna.
Tak naprawdę wybór PiS-u sprowadza się już obecnie do Kamila Nawrockiego i do Przemysława Czarnka. No za Przemysławem Czarnkiem trochę staje doświadczenie polemiczne. On w wielu pojedynkach słownych uczestniczył. Karol Nawrocki takich doświadczeń nie miał i jest troszeczkę taką niespodzianką, ale ja zawsze, jak ktoś mnie pyta, kogo powinien PiS postawić, mówię zawsze, to nie jest rola publicystów. Niech PiS decyduje, a potem jak już decyduje, to będę komentował. PiS komentował jako w ogóle wybór, a potem jak sobie radzi ktoś w kampanii.
Ale z drugiej strony to jest ciekawy proces i też to, co powiedział pan o tym chaosie czy łyku powietrza, które dostała prawica będąca w defensywie od de facto przegranych wyborów rok temu. No właśnie, ten łyk powietrza, ten powiew i ta inspiracja zza oceanu, co ona może dla Prawa i Sprawiedliwości oznaczać?
na to, że uwierzyć się, że nie ma żadnego determinizmu w historii. Pamiętam dobrze, jak po wyborach w 2023 roku była taka teoria tych wszystkich sympatyzujących platformą politologów, że to już jest proces, który się nie da zatrzymać, że ten wybory elektoratu liberalnego, laickiego, proaborcyjnego, to już nie będzie tylko domena dużych miast, ale ten trend przejdzie do miast średnich, a potem na wieś. A w Ameryce okazało się, że elektorat w dużych miastach nie w większości, ale w dużym stopniu Trumpa, więc wie pan, ja żyję dostatecznie długo, jak pamiętam, jak w latach końcu lat 70. były takie opinie, że Ameryka po klęsce w Wietnamie to jeszcze długo się nie podniesie i będzie unikała zaangażowania w świecie, że zwątpiła w siebie, że już nie ma chęci być liderem. Takie opinie pojawiały się w latach 76, 77, nawet 78, a potem wpierw wybrano papieża, a potem wybrano Ronalda Reagana i Ameryka odzyskała wigor, więc pamiętam dobrze, tak jak był wpadł mi w ręce wtedy taki numer takiego pisma Reader's Digest, gdzie jest taki starszy pan z takim wnukiem, który mówi, pokazuje na statuę wolności w Nowym Jorku i mówi: Reader Digest nigdy nie porzucił idei, które teraz wracają. Właśnie jak przeglądałem właśnie ten magazyn, to właśnie sobie tak uświadomiłem, że bardzo niewiele trzeba, aby pewne wartości, które lewica uwielbia definiować jako już koniec, tam upadek, już minęły wasze czasy, proszę nagle wrócić i mieć się bardzo dobrze. Co nie znaczy, że potem nagle nie może nastąpić znowu złotka, bo po prostu wszelki determinizm, mówienie, że jakaś epoka się skończyła albo coś tam się skończyło. Nie, polityka dlatego jest ciekawa, dlatego że nie, często nie sposób niczego przewidzieć.
To teraz zmieńmy temat. Polityka zostaje w naszym polu zainteresowań, ale nie polska, tylko niemiecka. Trochę ni stąd, ni zowąd. W polskich mediach nie dawało się wyczuć tego, że idzie przesilenie wczoraj. Może właśnie w wyniku tego, jak wybrali Amerykanie 5 listopada. Wczoraj decyzja, że kanclerz Scholz wyrzuca z koalicji rządzącej liberałów i będzie prosił o wotum zaufania, którego bez liberałów nijak nie ma szans uzyskać. Jednym słowem, rozpada się koalicja rządząca w Niemczech i to już samo w sobie jest dużą rzeczą. Pytanie, co to oznacza dla polskiej polityki, w ogóle dla polityki europejskiej, bo przynajmniej pretekstem do wyrzucenia jest to, że liberałowie nie chcieli dość gorliwie realizować agendy klimatycznej.
No i tam jeszcze mieli sprzeciw wobec pieniędzy dla Ukrainy. No to jednak w Polsce jest taka opinia, że ta pomoc niemiecka jest udawana. Nie, no, nie jest. Mogłaby być większa. Mogłaby obejmować bardziej zaawansowane typy broni, ale jest jednak. Jeżeli Zełenski dziękuje Niemcom, to my zazwyczaj się jeżymy, bo mamy wrażenie, że Niemcom dziękuję, a nam nie. To oczywiście Zełenski nie zachowuje się ładnie wobec nas, ale to, że uznaje niemieckie zaangażowanie, to jest fakt. Ale wróćmy do tematu. Scholz uznał, że już nie da się dłużej ciągnąć koalicji, w której wszyscy partnerzy, a przynajmniej SPD i Zieloni z jednej strony, a z drugiej strony liberałowie, którzy pilnowali kasy, no nie da się tego ciągnąć. Uznał, że lepsze w sumie są szybsze wybory. Mówi się o wyborach w marcu. Natomiast nie ma już żadnych złudzeń, że Scholz nie będzie chyba No, chociaż nie mogę przewidzieć, ale z tych opinii, które czytałem w niemieckiej prasie, że to już jest ostatnia kadencja Scholza. Może kiedyś się podźwignie, ale póki co wszyscy mają go już dosyć. Taki łysy, księgowy o horyzoncie, nie wykraczający poza czubek jego nosa. Natomiast co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza, że Niemcy czeka okres przynajmniej 4 do 5 miesięcy destabilizacji. I w tym czasie Niemcy nie bardzo mogą występować jako lider Europy, który rzuca wyzwanie Trumpowi albo, bo już się pojawiają te hasła, prawda? No, Trump wygrał, no to my, Europa, musimy się jeszcze bardziej skoordynować. Na to Scholz jest zbyt słaby. Pewnie Francuzi, jak znam życie, to wykorzystają to, aby próbować sobie z Amerykanami jakoś się dogadywać. Pytanie, jak to się przełoży na kwestie rozmów pokojowych, ale też ja nie sądzę, aby do nich doszło szybko. Rosjanom się nie śpieszy, Rosjanie są nastawieni na długoletnią wojnę, na wymęczenie Ukrainy. Bo takie przekonanie wielu publicystów zachodnich, że jak tylko Zachód powie, że pokój to wymęczona wojna, Rosja się natychmiast na to rzuci. Nie, Rosjanie z pokojową miną będą czekali, aż każde swoje ustępstwo Zachód będzie musiał okupić jakimiś atrakcyjnymi dla Kremla prezentami politycznymi.
A co to oznacza dla polityki Donalda Tuska, który miał uzdrowić relacje, zresztą sam się chwalił dopiero co, że dzięki temu, że Polska jakoś radykalnie poprawiła, chociaż nie ma tego symptomów i nie ma tego żadnych takich namacalnych efektów, ale że poprawiła swoją relację w Europie także z Berlinem. Teraz Berlin w poważnych kłopotach, to osłabi także Donalda Tuska, z tym razem od strony europejskiej.
Słaby Berlin. To słaby Tusk, no. Relacje z Ukrainą mamy takie sobie. Trójkąt wyszehradzki rozpadł się. Niedawno mieliśmy premierę nowego bytu, czyli trójkątu BBB, czyli Budapeszt, Bratysława, Belgrad, czyli trzech państw nastawionych bardzo życzliwie wobec Rosji. Czesi są bardzo bierni, nie wykazują żadnej chęci reaktywowania chociażby no już trójkątu wyszehradzkiego. O Międzymorzu już się w ogóle nie mówi, więc no jesteśmy w takiej fazie dosyć inercji dyplomatycznej. Żadnych wielkich cudów po dojściu do władzy Platformy nie zobaczyliśmy. Nie wygląda to najlepiej.
To jeszcze wrócę do tego. W Berlinie się sypie, w Stanach wygrywa Trump. Ta koalicja to przetrzyma. Wszyscy trochę patrzą w kierunku Kosiniaka-Kamysza. Ten się chwali, że wygrał Trump, że to nawet dobrze, że pokazał Trump, że decydują wyborcy centroprawicowi, a właśnie
pana, ja
PSL nagle jest prawicą.
Słyszę, od 30 lat słyszę o jakimś wspaniałym zwrocie strategicznym PSL-u, który miałby przejść na stronę prawicy. Proszę wybaczyć, od 30 lat obserwuję PSL i widzę ciągle partię okrągłostołową, zawsze niechętną koalicji z prawicą, więc w żadne cudowne rzeczy ja nie wierzę. Jak to się zdarzy, to może uznam, że a i to będę nieufny.
Czyli jak rozumiem, nie jest to znak, że koalicja może rozpaść, że bez nowych wyborów zmiany władzy nie będzie, Donald Tusk
znaczy,
będzie się trzymał.
Znaczy, jeżeli... Nie, ja myślę, że ta koalicja przetrwa. Ona ma za dużo do stracenia, kończąc przedwcześnie swoją kadencję. Będzie trwała. Ale zobaczymy, no w polityce różnie bywa.
Ze szkodą, jak rozumiem, czasami dla interesu Polski, jeżeli ona będzie miała trudne relacje z naszym największym partnerem do spraw bezpieczeństwa.
Nie sądzę, aby polityka zagraniczna aż tak w dużym stopniu, ale to zależy oczywiście od też linii Trumpa. Nie wiem, jak bardzo ona będzie brutalna wobec Tuska. to, że Trump ma pełną świadomość tego, w jaki sposób był traktowany i co o nim mówiono, to wiele relacji słyszałem, że w otoczeniu Trumpa jest pełna świadomość, jaki był stosunek do niego Tuska i jego ekipy.
To jeszcze na koniec zapytam o polskie wybory prezydenckie. Na ile to jest tak, że to jest taka, o tym już trochę dzisiaj rozmawialiśmy, brama dla Przemysława Czarnka, od tego, co zaczęliśmy i na tym skończmy, że teraz prawica uzna, tak, idziemy twardo, nie oglądamy się na boki, tylko twardy, zdecydowany kandydat jest potrzebny.
No, wie pan, no to jest zawsze, ja zawsze jestem przeciwny, że w polityce działa pod wpływem impresji. No teraz ten przykład Trumpa jest tak uderzający, że pojawiają się takie opinie. Ale to Polska to jednak nie Ameryka, mimo wszystko. Choć oczywiście ta kampania przypomina, że jeden wyrazisty kandydat może bardzo dużo zwojować. I to premiuje Przemysława Czarnka. Karol Nawrocki musiałby pokazać, że ma ten puzzle, że zdolność do powodowania, że cała sala szaleje. Wyboru dokona pan Jarosław Kaczyński i sam ciekawy jestem, co to będzie za wybór.
I sami jesteśmy ciekawi, będziemy czekać. Są różne tendencje w PiS-ie. Jedni mówią, róbmy to w drugiej połowie listopada przed Tuskiem, a inni mówią, poczekajmy na to, co 7 grudnia zrobi
Tusk. To już jest moim zdaniem ewidentne, że PiS czeka, kogo wystawi Platforma. Nawet nie zdziwię się, jak Platforma przesunie teraz wobec takiego zamieszania.
A to jest dobra taktyka, żeby czekać, żeby być reaktywnym. Wiele osób mówi, że tu u nas na antenie Mariusz Staniszewski mówi, to błąd. Trzeba być aktywnym, iść do przodu, a nie czekać i kunktatorzyć, co zrobi przeciwnik.
Na tym polega uroda polityki, że nigdy do końca nie wiadomo, które rozwiązanie zadziała. Można się wydawać coś oczywistego, a potem się okazuje, że nie i na odwrót. Więc na miejscu Donalda Tuska też miałbym zgryz.
I teraz pytania. Wszyscy trawią triumf Trumpa, do tego jeszcze...
Ja myślę, że teraz kolega Trzaskowski pewnie wysila pamięć, czy przypadkiem gdzieś tam nie zaśmiał się z Trumpa, ale jeżeli wyjdzie mu z jego wspomnień, że raczej nie, to zacznie grać tą kartą. No, Tusk wyśmiewał Trumpa, Sikorski wyśmiewał Trumpa, ja nie wyśmiewałem.
I to może być karta przetargowa. Zresztą Rafał Trzaskowski po Polsce już jeździ, więc chyba jakby był może niepewny swego, ale dość pewny, że ma szansę na nominację Platformy. Piotr Semka był naszym gościem, historyk, publicysta, pisarz. Dziękuję, tygodnik do rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.